Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o ataku Iranu na Izrael. Dlaczego ta sprawa jest tak ważna dla Stanów Zjednoczonych i co ona oznacza w ogóle dla porządku światowego? Serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów i mecenasów. Bardzo Państwu dziękuję za wsparcie. Dzięki Wam ten program jest niezależny i takim pozostanie. Kto z Państwa chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam albo na profil Patronite, albo do bezpośredniego kontaktu ze mną. A teraz już łączę się z Waszyngtonem.
A oto mecenasi Układu Otwartego. Novoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
A w Waszyngtonie jest Jakub Grygiel, politolog, profesor Catholic University of America. Dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo miło być.
Jakubie, miło się znów gościć w Układzie Otwartym. Wytłumacz nam, dlaczego ta sprawa, ten atak Iranu na Izrael wywołał tak ogromne, tak silne reakcje w Stanach Zjednoczonych, zbierały się władze, tak, no jakby wszystko zostało postawione na nogi. Dlaczego to jest tak ważne?
No bym zaczął od tego może, że to jest pierwszy atak irański, bezpośredni atak Iranu na Izrael. Dotychczas były ataki na Izrael przez Hezbollah, czy przez Hamas, czy nawet przez Houthi, te grupy w Jemenie, które są po prostu zależą od Iranu i Iran decyduje na te ataki, ale nigdy się nie wydarzyło, żeby Iran bezpośrednio zaatakował Izrael rakietami i różnymi innymi dronami z Iranu. Więc to jest dosyć szokujące, dlatego że to oczywiście to jest niesamowita eskalacja w tym regionie. I to od tego właśnie my zaczął, że to jest jednak bardzo taki historyczny moment, bo to się zaczęła po prostu bezpośrednia wojna między Iranem a Izraelem. Dotychczas to była wojna tak zwana, po angielsku się mówi proxy war, wojna
przez pośredników.
Bez pośredników.
Aczkolwiek Izrael sprowokował ten atak, atakując wcześniej ambasadę irańską w Damaszku.
Konsulat, gdzie byli generałowie irańscy, którzy jednak organizowali ataki na Izrael, więc to się nie zaczęło od tego ataku izraelskiego, to się zaczyna od tego, że Iran przez właśnie te różne grupy Hezbollah i Hamas organizuje już przez lata mocne ataki na Izrael, więc po prostu Izrael, tak jak Amerykanie kilka lat temu, zaczęli atakować bezpośrednio generałów i oficerów irańskich, którzy są jednak na terytorium czy Syrii, czy Libanu, czy Iraku, jak to było za czasów amerykańskich, kiedy zabiliśmy generała Sulejmani, ale to zawsze było właśnie w ramach tych działań niebezpośrednich. Znaczy to nie był atak na terytorium irańskim. To było po prostu zabicie kilku generałów i oficerów irańskich, ale w Syrii.
A dlaczego w ogóle ten rejon jest tak ważny dla Ameryki?
No to jest dobre pytanie, dlatego że dużo ludzi nawet w Ameryce, Waszyngtonie się zadaje sobie to pytanie, czy jednak ten region jest tak ważny, jak był powiedzmy 20-30 lat temu. 20-30 lat temu, co to się zawsze mówi, że ten region jest ważny z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest, że jest Izrael i to jest demokracja, która jest nam bardzo bliska i to jest jedyny w sumie kraj, który jest nam przyjazny w tym regionie. Na drugi powód, to jest ten drugi oczywisty, że jednak dużo ropy, więc energii pochodzi z tego regionu. Ten drugi powód oczywiście się zmniejszył, dlatego że my, szczególnie Ameryka, nie jest zależna już od tego regionu w sensie ropy, nie potrzebujemy tej ropy, możemy kupić gdzie indziej i w sumie Ameryka, szczególnie za czasów Trumpa, była samodzielna z punktu widzenia energii. Więc ten drugi powód się trochę zmniejszył, powiedzmy, na wadze, ale ten pierwszy zostaje jednak. Izrael jest jednak jednym z najlepszych, najlepszych takich przyjaciół, których mamy, nie tylko w regionie, ale w ogóle na świecie, więc to jest atak na interesy amerykańskie. Ten ostatni atak, ten co dwa dni temu się wydarzył, więc region według mnie pozostaje bardzo, bardzo ważny. Wartość tego regionu zaczęła się, powiedzmy, na początku XX wieku, ale tak naprawdę w czasie II wojny światowej, według mnie, Amerykanie sobie uświadomili, jak ważny jest ten region. Ropa to jest właśnie ten powód, wtedy przynajmniej się zaczynał, ale był też taki powód, że to ten sam powód, co dla Brytyjczyków był ważny, ten region. To jest jednak region, który łączy Europę z Azją. I jak to widać właśnie od kilku miesięcy teraz właśnie trochę na południu Izraela, na Morzu Czerwonym, jednak no to jest niesamowite, całe to Morze Czerwone, później i dalej na wschód, no to jednak jest bardzo ważne z punktu widzenia ekonomii globalnej, czy można powiedzieć nawet ekonomii europejskiej, bo większość jednak importów i eksportów Europy do Azji przechodzi przez Morze Czerwone. Więc ten region jest ważny właśnie tak samo, jak był ważny dla Brytyjczyków za czasów ich imperium, bo łączył wtedy Morze Śródziemnomorskie z Indią, a dla nas teraz to łączy Europę z Azją. No jeżeli mamy interesy i w Europie, i w Azji, no to ten region, który łączy te dwa regiony, zostaje w jakimś sensie ważny.
Ale w Stanach Zjednoczonych zaczynają dominować coraz bardziej takie tendencje izolacjonistyczne, prawda? Takie myślenie, zajmiemy się przede wszystkim własnym krajem, własną gospodarką, własnymi problemami, a nie wysyłaniem naszych wojsk i wydawaniem ogromnych pieniędzy na pilnowanie bezpieczeństwa w innych regionach świata.
Tak, chociaż te głosy są dosyć mocne teraz, ale nie są nowe. Przypominam tylko, że na przykład prezydent i Clinton, i George W. Bush, znaczy syn, no i później nawet Obama, wygrali wybory, przyrzekając, że zajmą się Ameryką. George W. Bush wygrał wybory, mówiąc, że już nie będziemy budować narodów za granicą, tak zwane no nation building, że nie będziemy iść za granicę. Tak, Clinton musiał zrobić w latach 90. za granicę i pomagać innym narodom. Oczywiście później atak terrorystyczny 11 września się wydarzył, no i cała ta jego polityka, podejście do polityki musiało się zmienić. A to więc ta chęć po prostu odcięcia się trochę od świata i zajęcia się więcej ekonomią amerykańską i problemy społecznymi, kulturalnymi, które mamy w Ameryce, zawsze jest. Więc to nie jest nowe, ale właśnie taki atak na Izrael to jest tak, jakby był atak na jakiegoś członka NATO w Europie. Więc bo Izrael to nie jest tylko przyjaciel, to jest po prostu więcej, to mamy sprzymierzenie z Izraelem, więc te głosy właśnie takie izolacjonistyczne nie są teraz tak strasznie mocne. Nawet bym powiedział odwrotnie, ci, którzy zawsze są właśnie bardziej izolacjonistyczni,
izolacjonistycznymi.
Tak. Właśnie, to jest ciężko to wymówić. Często właśnie są na prawo z punktu widzenia właśnie spraw politycznych, więc to są szczególnie republikanie. Teraz nie słychać tego właśnie w tych ostatnich dniach. Odwrotnie bym powiedział, Biden się zachowuje tak, jakby się chciał odciąć od tego regionu.
Więc to jest wynika? Z czego to wynika? Bo taka postawa Bidena i taka postawa Trumpa, no bo Trump się bardzo jednoznacznie w tej sprawie wypowiada.
Tak, od Bidena mi się wydaje, że to pochodzi od tego, że Biden tak samo jak prezydent Obama, on był wtedy wiceprezydentem, mają inne podejście do tego regionu. Chcą po prostu ten region... Myślę, że można mieć jakieś, nie wiem, to jest sprzymierzenie, czy jakieś porozumienie z Iranem, i to porozumienie z Iranem by po prostu utrzymało porządek w regionie. No i to jest cała polityka zagraniczna do tego regionu Obamy, no i teraz Bidena. Więc nawet teraz to widać, że cały ten atak Iranu to jest prawdopodobnie najgłośniejszy atak od nie wiem kiedy, no bo to przez tydzień się mówiło, że ten atak ma być. Wiadomo, że ten atak będzie. I Biden w sumie pozwolił na ten atak, tyle tylko, żeby ten atak nie był za bardzo mocny, żeby nie był nuklearny, żeby nie
Ale
trafił...
Ale w jaki sposób pozwolił na ten atak? No przecież wysłał tam lotniskowce w ten rejon, no przecież te drony i te rakiety irańskie były zestrzeliwane w dużej mierze przez amerykańską armię.
Tak, no ale to właśnie było wszystko, według mnie armia amerykańska była już przygotowana na to od tygodnia przynajmniej, nie mówiąc nawet dłużej, ale od tygodnia wiadomo, że taki atak będzie, więc się przygotowywali na taki atak. I dodałbym też, to jest pierwszy raz, mi się wydaje też, że Izrael się obronił, ale z pomocą, bezpośrednią pomocą innych krajów. To nie mówię też Jordania,
ale Stanów Zjednoczonych. Nie tylko Stanów Zjednoczonych.
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, trochę Jordania, prawdopodobnie też Francja. I to też jest nowa sytuacja. Co to oznacza? To oznacza, że właśnie, że według mnie to jeden powód, no to nie chcieli, żeby Izrael został zniszczony, czy pewne miasta zostały zniszczone, czy bazy wojskowe, ale drugi powód jest ten, mi się wydaje, że wtedy, dlatego że Stany Zjednoczone dały taką pomoc Izraelowi, Waszyngton może teraz naciskać na Jerozolimę, na Izrael, żeby oni nie odpowiedzieli na ten atak. No bo Biden prawdopodobnie, czy Biały Dom na pewno powiedział, no myśmy wam pomogli, no ale teraz słuchajcie nas, nie odpowiadajcie na taki atak. I więc teraz w tych następnych dwóch, trzech dniach to będzie ciekawe właśnie zobaczyć, co Izrael zrobi. Bo według mnie nie może sobie pozwolić na to, żeby nie odpowiedzieć.
No, z tego co słychać, że rząd w rządzie izraelskim, który jest bardzo zróżnicowany, są silne naciski na to, żeby Netanyahu odpowiedział, a sytuacja Netanyahu wewnętrzna też jest taka, że pewnie powinien pokazać, prawda, jako twardy gość, że odpala każdemu, kto zaatakuje jego państwo.
No tak, no ale to każdy premier czy prezydent by miał w takiej sytuacji, nie? Tu mi się wydaje, że właśnie, że Netanyahu jest bardzo ostrożny, prawdopodobnie może za bardzo ostrożny, dlatego, że się boi, że Stany Zjednoczone go nie poprą. Nie wiem o czym rozmawiali, jakie rozmowy były między Netanyahu czy Bidenem, czy innymi, ale właśnie według mnie jest nacisk z Zachodu, no to słychać było z Londynu dzisiaj, no i z Waszyngtonu oczywiście, żeby Izrael skończył, żeby nie trzeba odpowiadać i tak dalej. Ciężko będzie właśnie Izraelowi to nie odpowiedzieć, dlatego że to jest, powtarzam, pierwszy raz zaatakowany atak bezpośredni Iranu. Jeżeli nie odpowie, no to jest zielone światło na Iran, dla Iranu, żeby można atakować następny raz.
A z drugiej strony, no jest to pogorszenie znacznie relacji z kluczowymi sojusznikami, którzy na nowo polubili trochę Izrael, tak? Którzy go tak przestawali go lubić ze względu na sposób prowadzenia wojny w Gazie. To jakby znowu odzyskał Izrael, trochę znowu odzyskał pozycję w zachodnim świecie.
Jako trochę. Ofiara. Jako ofiara, trochę, możliwe. No ale jednak się wydaje, że to nie tylko na Zachodzie mi się wydaje, ale Izrael pozyskał też, powiedzmy, dużo pomocy od Jordanii i od Arabii Saudyjskiej. I to według mnie zostanie, no bo to jednak te kraje się boją Iranu. I boją się nie tylko Iranu, ale boją się, że Stany Zjednoczone nie pomogą im w przyszłości, jeżeli Iran dalej będzie się rozszerzał, no i jak będzie miał broń nuklearną. Więc tu mi się wydaje, że Izrael ma możliwość odpowiedzieć Iranowi, no bo według mnie będzie, przynajmniej cisza będzie od strony Jordanii czy Arabii Saudyjskiej, jeżeli Izrael odpowie na ten atak. Musi odpowiedzieć to w ciągu następnych dwóch dniach, trzech dniach, no później zaczyna być za długo. Więc nie wiem, co zrobią, nie wiem, jakie decyzje podjmą, ale według mnie jest bardzo możliwe, że Izrael odpowie.
Wielu ludzi zastanawia się, dlaczego Stany Zjednoczone i inne państwa użyły swoich narzędzi, swojego sprzętu i swoich ludzi, bo to nie jest tak, że tylko wysłali sprzęt, tak? To wojska amerykańskie i nie tylko, zestrzeliwały te drony irańskie, a nie zestrzeliwują dronów, które lecą na Kijów, Charków, Lwów i wiele innych miast na Ukrainie. Na czym polega ta różnica?
No, różnica to jest wiele różnic. Pierwsza to jest różnica, że Izrael jest sprzymierzony ze Stanami Zjednoczonymi, Ukraina nie jest. To nie jest członkiem NATO i nie ma żadnego sprzymierzenia ze Stanami Zjednoczonymi. Drugie mi się wydaje, że to jest też duża różnica, gdzie te drony były zestrzeliwane. Były zestrzeliwane poza zasięgiem samolotów i w sumie innych rakiet przeciwkolotniczych Iranu. Były zestrzeliwane nad Jordanią, nad Irakiem, prawdopodobnie nad Syrią, no i część prawdopodobnie w ostatnich tych kilometrach czy milach właśnie nad Izraelem, ale więc zostało zestrzeliwane na terytorium, nie można powiedzieć neutralnym, ale nie irańskim. Więc geografia tutaj pomaga Izraelowi, bo jednak te drony leciały przez 7 godzin, więc było dużo czasu, no i duży zasięg. W wypadku Ukrainy, oczywiście mówię, że to nie jest sprzymierzenie, ale to z punktu widzenia geograficznego jest inna sytuacja, bo jednak samolot amerykański czy jakieś sprzymierzone musiałby latać w zasięgu rakiet przeciwkolotniczych rosyjskich. No i jeżeli, powiedzmy, jeżeli rakieta rosyjska by zestrzeliła jakiś samolot amerykański, brytyjski, francuski, no to wtedy jest niesamowita eskalacja, no i prawdopodobnie by była wojna między NATO i Rosją. Tu tego nie było. Jeżeli Iran był bliżej Izraelu i te samoloty trzeba było zestrzeliwać, te drony zestrzeliwać nad terytorium na przykład irańskim, czy bardzo blisko terytorium irańskiego i niech wtedy jakiś samolot amerykański zostanie zestrzelony, no to wtedy się mamy wojnę bezpośrednią między Stanami Zjednoczonymi i Iranem. Więc tu była niesamowita możliwość tej obrony Izraelu z punktu widzenia czysto geograficznego.
Jednak ten w ogóle to, co dzieje się w Izraelu, tak, to, co działo się do tej pory w Izraelu po 7 października ubiegłego roku i to, co dzieje się teraz, bardzo odciąga uwagę od Ukrainy. Na ile twoim zdaniem to będzie jeszcze bardziej eskalować? Na ile szanse Ukrainy na otrzymanie pomocy ze Stanów Zjednoczonych maleją, czy też nie maleją? Czy one, no bo jeszcze niedawno słyszałem takie głosy, że właściwie ta decyzja Senatu jest już bliska. Jak to teraz wygląda?
Trudno powiedzieć. Nie powiedziałbym, że szanse maleją. Powiedział, może być nawet odwrotnie, w sensie z punktu widzenia czysto takiego technicznego, no to Iran jednak teraz potrzebuje wszystkie te rakiety i drony dla siebie, coraz więcej, więc to wtedy nie może prawdopodobnie sprzedać tyle Rosji, więc Rosja może mieć problem właśnie dostania, że nie będzie miała problem właśnie, że nie będzie miała tyle tych dronów, tych szahidów i innych, bo to dla Iran musi zostawić dla siebie. A co do Ameryki, no to mi się wydaje, są dwa problemy. Pierwsze mi się wydaje, że dla Bidena, prezydenta Bidena, sytuacja jest niebezpieczna w tym, że ma dwie wojny teraz. Oczywiście wojna na Ukrainie, czy w Ukrainie, no i wojna teraz z Iranem. Wybory są za kilka miesięcy, w listopadzie. I dla niego to jest niesamowite ryzyko iść do wyborów jako prezydent, który prowadzi dwie wojny. No bo to jest różnica z Trumpem, który nie miał ani jednej wojny, no i też pokazuje, że polityka zagraniczna Bidena jednak nie ma sukcesu, no bo został wybrany w sumie też jako prezydent, który nie będzie miał wojny. Więc tu może być problem dla Ukrainy, bo chce zakończyć tę wojnę. Z drugiej strony, mi się wydaje...
Ale podjął też Biden bardzo jasne, złożył bardzo jasne deklaracje, tam półtora roku temu, tak, to mniej więcej chyba tyle było temu, kiedy był w Warszawie, kiedy był w Kijowie.
Tak, no i to samo powiedział Iranowi dzień przed atakiem, nie? Powiedział nie. Jak się pytali, co chce powiedzieć Iranowi, to on powiedział don't, do not, nie róbcie tego, nie? To samo powiedział Rosji przed atakiem na Kijów. No jednak to ani Rosja, ani Iran nie przetłumaczyli im to dobrze, albo nie zrozumieli, albo nie chcieli zrozumieć i poszli dalej. Więc dla Bidena właśnie to z jednej strony musi skończyć te wojny, ale z drugiej strony te wojny są niesamowitym takim, nie wiem, to jest plusem dla Trumpa, którym będzie jest drugim kandydatem republikańskim, którym na pewno będzie teraz naciskał na to, żeby pomóc Izraelowi i prawdopodobnie też Ukrainie. Musi to bardzo delikatnie zrobić, bo są wewnętrzne republikańskie debaty na ten temat, ale się może w ten sposób oddalić, czy odróżnić od Bidena. Biden jako ten, który zaczął dwie wojny, nie może tych wojen skończyć, nie pomaga ani Izraelowi, ani Ukrainie, no to Trump może pokazać, że on jest tym odwrotnym, innym prezydentem, który chce wzmocnić na pewno Izrael, no, prawdopodobnie.
Ale to zwolennicy Trumpa blokowali głosowanie za udzieleniem pomocy Ukrainy. Czy to wobec tego spodziewa się, że teraz to się zmieni jeszcze w najbliższych tygodniach?
Może się zmienić. Trump poparł tych zwolenników, ale bardzo delikatnie poparł też tych, którzy właśnie chcieli przegłosować właśnie pomoc na Ukrainie, głosować za pomoc na Ukrainie. Więc ma dyplomatyczny problem, bo nie chce nikogo drażnić i chce mieć te dwie ugrupowania w Partii Republikańskiej po swojej stronie. Ale widać, że nie jest jasno postawiony, nie popiera jasno tych, którzy nie chcą popierać Ukrainę, więc to on jest bardzo sprytny z tego punktu widzenia, z punktu politycznego i na pewno swoje decyzje bardzo takie taktyczne wygląda na to właśnie, że idzie w trochę w innym kierunku teraz.
No, w ostatnich dniach bodajże powiedział coś takiego, że Stany Zjednoczone powinny udzielić nie pomocy, a kredytu Ukrainie, tak? To powinna być pomoc zwrotna, no, którą potem można umorzyć.
On powiedział, że pomoc to nie powinna być, to nie jest prezent, może być kredyt i jeżeli, jak to kiedyś powiedział, jeżeli Ukraina kiedyś będzie naprawdę bogata, no to mogą wtedy spłacać.
Dopytam jeszcze, czy ty uważasz, że z tego wynika, że ta pomoc, te 60 miliardów może zostać uruchomione w najbliższym czasie?
Według mnie tak, może być. To nie jest niemożliwe. Problem później będzie, co w tej pomocy jest, no bo jednak to Ukraina potrzebuje jednak bardzo dużo i szczególnie rakiet i artylerii. I no, te zasoby zaczynają się kończyć, tak, się kończą też w Europie, więc czy ta pomoc będzie w stanie przyjechać do Ukrainy właśnie na czas, to jest inny problem. To jest problem, zaczyna być problem logistyczny i problem produkcji po prostu, a nie problem finansowy czy polityczny.
Tak, ale wydaje się, że w Stanach Zjednoczonych w tych tak zwanych stokach jest ten sprzęt, tylko no, trzeba go dostarczyć, no, ale to już nie trwa w tej chwili miesiące i lata.
Nie, no, ale niektóry sprzęt się kończy, nie tyle sprzęt, a rakiety się kończą, więc to nie jest, to nie jest, no i później te rakiety nie można wszystkie oddać, bo trzeba właśnie zobaczyć, co się będzie działo z Iranem, co się będzie działo z Chinami, więc to Stany Zjednoczone mają wiele problemów. Ukraina to jest jeden z wielu problemów, więc w tym sensie właśnie fakt, że mamy wojnę teraz między Iranem a Izraelem, no to może trochę, nie z punktu politycznego, ale z punktu widzenia właśnie logistycznego, zmienić trochę kalkulacje w Waszyngtonie, nie? Bo jedna rakieta albo się da tutaj, na Morze Czerwone, czy do Iraku, czy na Ukrainę, czy w Ukrainę.
Spróbujmy jeszcze wrócić do tego, czemuś na początku. Znaczy, jakie jest znaczenie tego konfliktu dla porządku światowego? Czy to jest rozszerzenie, dalsze rozszerzenie frontu? No bo tak się mówiło, kiedy Hamas zaatakował Izrael. No teraz drugie państwo atakuje Izrael, tak? Na nitce wisi dalsze rozszerzenie w południowo-wschodniej Azji. Proszę, powiedz, co ta cała sytuacja znaczy dla światowego porządku?
No, z punktu widzenia amerykańskiego, no, to jest niesamowite pogorszenie. Dla Ameryki historycznie są trzy regiony, które są ważne. Europa, Bliski Wschód, no i Azja. No i teraz mamy dwie wojny w dwóch regionach. Nie? W Europie największa wojna II wojny światowej, w Azji, nie, na Bliskim Wschodzie, właśnie między Izraelem i Iranem, zaczyna być jedna z największych wojen, no bo to jest jednak wojna między dwoma krajami, które jedna jest oczywiście ma broń nuklearną, druga Iran będzie miała broń nuklearną, więc to jest niesamowita eskalacja i pogorszenie sytuacji, więc teraz dużo tutaj ludzi się zaczyna pytać, dlaczego Chiny nic nie robią. Kiedy Chiny użyją właśnie ten moment, gdzie mamy już dwie wojny, na swoje interesy. Się zawsze mówi, że Chiny będą gotowe za 2-3 lata, żeby zaatakować Tajwan. Możliwe, no ale mają teraz niesamowitą okazję, no bo są dwie wojny, które jednak nie bezpośrednio jeszcze, ale jednak pewno to są niesamowite problemy dla Ameryki. Więc jest sytuacja bardzo niebezpieczna według mnie. I to nie sytuacja jest niebezpieczna właśnie nie tylko dlatego, że sytuacja na Ukrainie się pogarsza, czy sytuacja na Bliskim Wschodzie się pogarsza, ale że te dwie sytuacje na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie są razem i dają możliwość właśnie Chinom jakieś dalsze posunięcia w Azji, na Tajwan czy gdzie indziej, które prawdopodobnie nie mieli, powiedzmy, nawet tydzień temu. Więc to jest znak zapytania, nie mamy odpowiedzi oczywiście na to, ale to jest sytuacja, której nie było na 2 tygodnie temu, czy nawet 6 miesięcy temu, szczególnie 2 lata temu też nie było tego. Więc z tego punktu widzenia to jest, to sytuacja się bardzo pogorszyła. To nie są tylko problemy regionalne. Dla Izraela tak, to jest problem regionalny. Dla Ukrainy tak, to jest problem regionalny. A Polski prawdopodobnie też to jest problem tylko regionalny. Dla Ameryki to nie jest problem regionalny, to zaczynają być problemem globalnym. I no i to, powiedzmy, tu pewna jest taka kontynuacja w polityce zagranicznej od lat 30., 40. Te trzy regiony zawsze były od tego czasu najważniejszymi regionami dla Stanów Zjednoczonych i cała polityka zagraniczna amerykańska ostatniego stulecia jest oparta na tym, żeby utrzymać porządek w tych trzech regionach w tym samym czasie.
I na razie nie udaje się, w dwóch zasadniczych się nie udaje, a wisi w powietrzu trzeci.
Właśnie.
Czy Chiny wysyłały jakiekolwiek sygnały? Jaka jest ta reakcja Chin i jaka może być twoim zdaniem?
Z tego, co czytałem i widziałem, no to Chiny jednak poparły, przynajmniej retorycznie poparły Iran. To nie wiem, czy to dużo znaczy na razie, ale jednak na pewno nie poparły Izrael. Z punktu widzenia chińskiego, no to pytanie jest, czy te dwie wojny, Ukraina, Iran, Izrael, czy nie wydarzyły się za wcześnie. No bo jednak 2 lata temu i w ostatnich latach Peking zawsze mówił, że oni mają plan na następne 10 lat, 5 lat, 2027 czy 49, w zależności jak liczą, żeby być gotowymi na jakieś właśnie rozszerzenie swojej potencji w Azji. Więc tu mi się wydaje, te dwie wojny trochę się wydarzyły za wcześnie, jak według tej kalkulacji czy przewidzeń chińskich. Ale jednak się wydarzyły, więc na pewno w Pekinie teraz siedzą i myślą, jak to wykorzystać. Nie wiem, nie mam odpowiedzi, ale to jest na pewno też problem dla prezydenta tutaj w Waszyngtonie i następnego prezydenta będzie niesamowity problem. Bo nie widzę, żeby te regiony się ustabilizowały w następnych 5-6 miesiącach.
To jeszcze wspomnijmy przez moment, jak to wpływa na wybory w Stanach Zjednoczonych. Czy to jest rzeczywiście tak, że ta cała sytuacja osłabia Joe Bidena i wzmacnia Donalda Trumpa? Bo zdaje się, ostatnie sondaże, ale one były jeszcze chyba przed tym robione, jakby pokazały tam, że Bidenowi idzie trochę w górę.
Ciu, te sondaże to jeszcze, to w sumie 50% idzie w jednym kierunku, 50%, w drugim kierunku tam później się zmienia 1-2% w zależności od sondażu. Są jeszcze za wcześnie, no bo tak to, jak to się mówi w Ameryce, 24 godziny w kampanii wyborczej, no to jest wieczność. A tu jeszcze mamy kilka miesięcy, więc to ja bym się tych sondażami...
I parę wojen po drodze.
No właśnie, parę wojen po drodze. Historycznie wojna pomaga prezydentowi, który, jeżeli jest kandydatem, no bo jest prezydent, on jest jednak tym, który prowadzi wojsko i sprawy zagraniczne i politykę bezpieczeństwa, więc to mu teoretycznie pomaga. ale są też momenty, kiedy te wojny nie są bezpośrednie, są wojny, w którym Stany Zjednoczone nie są bezpośrednio zaangażowane. No i w takich sytuacjach to nie zawsze pomaga prezydentowi. Wystarczy sobie przypomnieć Cartera. Jednak to była rewolucja w Teheranie, zajęcie ambasady amerykańskiej w Teheranie i przez rok problem kilkudziesięciu Amerykanów, którzy siedzieli jednak w więzieniach irańskich. No i to był jeden z wielu powodów, ale bardzo dosyć mocny powód, dlaczego później Carter nie mógł wygrać wyborów i Reagan przyszedł do władzy. Więc tu może być taka sytuacja, że to jest taki konflikt, takie wojny, które nie są jeszcze takie ogromne, bezpośrednie wojny. To nie jest Wietnam, to nie jest atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone. I prezydent wygląda na to, że jest za słaby, żeby właśnie takie wojny prowadzić. I powiedzmy, elektorat wtedy myśli, że nie ma większego ryzyka, żeby zmienić prezydenta. W czasie bezpośredniej wojny, druga wojna światowa, no to jest ryzyko. Nie? Tu jest mniejsze ryzyko, więc to nie wiem. To może być, to zależy, co się wydarzy w następnych kilku miesiącach.
Powiedziałeś coś takiego w pewnym momencie naszej rozmowy, że Biden może się starać zakończyć wojnę na Ukrainie przed wyborami. Czy twoim zdaniem to jest realistyczne? To jest plan obecny Białego Domu, czy to w ogóle w jaki sposób do tego miałby doprowadzić?
Nie znam tych planów, nie rozmawiam z Białym Domem, nie jestem w Białym Domie, ale z tego, co widzę, mi się wydaje, Biały Dom jest ciągnie do tego właśnie, żeby zakończyć tę wojnę, po prostu dlatego, że właśnie nie chce mieć tej wojny w czasie wyborów. I to widać to według mnie z kilku takich faktów. Pierwsze, kilka dni temu nawet było assistant secretary, to jest tak trochę wiceminister czy obrony Pentagonu, powiedział właśnie na pytanie, dlaczego Waszyngton nie popiera ataków Ukrainy na terytorium rosyjskim, nie?
Te refinerie, na elektrownię, tak.
No i odpowiedź była, że my nie popieramy, bo nie chcemy, żeby to była eskalacja i Ukraina powinna się zachowywać jako demokracja europejska, co dobrze nie wiadomo, co to znaczy, jak nie można odpowiedzieć na terytorium rosyjskim. Ale co mi to pokazuje? Pokazuje mi, że się po prostu boją eskalacji naszych przyjaciół czy partnerów. To samo jest w sumie co się wydarzyło w ostatnich 24 godzinach z Izraelem. Nie? Nie chcą, żeby Izrael odpowiedział na atakował terytorium irańskie. Więc to mi pokazuje, że nie interesuje ich zwycięstwo, czy nawet zwiększenie odstraszania, tak jakby Izrael miał zrobić teraz, ale interesuje po prostu spokój. Nie mówię pokój, spokój, żeby nie było po prostu ataków i przerwanie jakiejś akcji wojskowej. Co to może znaczyć dla Ukrainy? Po prostu, że nie będą mieć możliwości obrony, no i będą musieć podjąć jakieś bardzo ciężkie decyzje do jakichś pertraktacji z Rosją. Czy to zgodzenie się na Krym, że stracili Krym, czy za jakieś po prostu zatrzymanie konfliktu, tak jak jest zamrożenie tego konfliktu, nawet jeżeli ten konflikt, zamrożenie tego by nie sprzyjało Ukrainie. Więc w tym kierunku mi się wydaje, przynajmniej administracja ciągnie. Czy będą w stanie, pytałeś się, czy to jest realistyczne, no, czy będą w stanie takie coś, taki plan, jeżeli mają taki plan przeprowadzić, no to jest inne pytanie, no bo tu jednak nie są sami. Właśnie tu jest też i Zelenski ma coś do powiedzenia, Ukraina ma coś do powiedzenia, no i niektóre kraje europejskie też mają coś do powiedzenia w tym kierunku. Więc na pewno Biden nie chce tak, żeby Ameryka wyglądała na to, że chcą mieć pertraktację z Rosją, a na przykład partnerzy w Europie mówią, że nie można mieć tych takich pertraktacji. Więc tu może być, boją się podziału między Ameryką a europejskimi krajami. Więc realistycznie, no nie wiem, nie wiem, czy będą w stanie właśnie taki plan przeprowadzić, ale według mnie właśnie na pewno chcą i ciągnie ich w tym kierunku.
Podsumowując, rozumiem, że mamy kolejny geopolityczny wstrząs, który utrudnia bardzo sytuację Stanów Zjednoczonych.
Na pewno. I ten wstrząs, powiedzmy, to jest wstrząs na kilka lat. To nie jest wstrząs na ten tydzień, na następne dwa dni. I następny prezydent, ktokolwiek to będzie, czy będzie Biden, czy Trump, będzie miał niesamowity problem w styczniu, jak będzie prezydentem pod koniec stycznia 2025 roku.
Bardzo ci, Jakubie, dziękuję.
To ja dziękuję.
To wszystko na dzisiaj. Jakub Grygiel był gościem Układu Otwartego. Dziękuję bardzo Państwu. Jeszcze raz dziękuję patronom, mecenasom. Zachęcam do wspierania Układu Otwartego. Przypominam, że oprócz wieczornych rozmów codziennie są od poniedziałku do piątku. Emituję Układ Poranny, serwis informacyjny Układu Otwartego. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.